Jedną rzecz ustalmy od razu na starcie. Jeżeli nazywasz swój serial Beef, no to nie można mieć do nikogo pretensji, że pierwsze skojarzenie będzie raczej szło w stronę wołowiny. I to nawet nie jest taki zły pomysł na tytuł serialu, jest to nawet w miarę umiarkowanie oryginalne, ale nie jest to też taki tytuł, który jak się słyszy zawieszony w próżni, to od razu rzuca się wszystko, żeby to obejrzeć. A jeżeli wejdzie się na Netflixa i zobaczy się, że polski tytuł tegoż właśnie serialu to awantura, no to już w zasadzie odechciewa się człowiekowi wszystkiego. Beef to nie jest awantura, to nie jest to samo określenie. Gdybyśmy chcieli pójść w stronę trochę bardziej wiernego tłumaczenia, no to o wiele piękniejszym słowem byłoby słowo spina, może nawet waśń, sięgając po archaizmy. Ale awantura to słowo całkowicie pozbawione jakichkolwiek nacechowań emocjonalnych, to słowo całkowicie neutralne. I to słowo nie powinno opisywać najnowszego serialu, który ukazał się na Netflixie, właśnie zatytułowanego Beef, czyli awantura. Produkcja ze studia znanego głównie z kina arthouse'owego, jakim jest Studio A24. I jest to bardzo odważna, całkiem ambitna próba przeniesienia stylistyki oraz wymowy kina arthouse'owego do telewizji, która przecież jest ta gorsza. Tak przynajmniej bardzo długo uważano. Czy powoli się to zmienia i czy ma szansę się to zmienić w ogóle? To w audycji Coś Obejrzanego sprawdzę dzisiaj ja, Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Zanim jednak przejdę do oceny i próby analizy serialu zatytułowanego Beef, który można znaleźć na Netflixie, no to najpierw należałoby spróbować doprecyzować, o co tak w ogóle chodzi z arthouse'em i o co chodzi z tą telewizją, która jakoby miała być gorsza od filmów. I z tym arthouse'em to kwestia jest trudna. Ja mam wrażenie, że już chyba nie raz, nie dwa próbowałem się wziąć za jakąś taką próbę definicji, wsadzenia tego wszystkiego w jakąś szufladkę, ale arthouse jest bardzo trudny do zdefiniowania. On jak najbardziej będzie leżał w oku patrzącego. Ktoś, kto się tych dzieł różnorodnych naogląda, nie będzie miał problemu zaklasyfikować danego dzieła do kategorii arthouse'u w swojej własnej głowie. I to nie będzie żaden problem. Ale czym jest ten arthouse? Gdzie jego szukać? Czy arthouse to znaczy kino awangardowe? Kino, które wyprzedza swoją epokę i wyznacza nadchodzący trend? Niekoniecznie, niejednokrotnie arthouse jest awangardowy. Czy arthouse zawsze musi być powolny? Nie, Donato, mamy osobną kategorię. To jest slow cinema, nie każdy slow cinema jest arthouse'owy i nie każdy arthouse jest powolny. No to może trzeba szukać trochę ogólniej. Czy arthouse zawsze musi być dziwny? Ale co to znaczy, że coś jest dziwne? To, co dla jednych będzie dziwne, dla drugich będzie absolutnie normalne i nie ma tutaj kwestii, którą mogłaby rozstrzygnąć szeroka widownia. Próbując znaleźć najprostsze wyjaśnienie tego, co się powinno klasyfikować do miana arthouse'u, wydaje mi się, że najprościej byłoby to ująć, że będzie to takie dzieło filmowe, czy też nawet telewizyjne, w którym jest znaczna przewaga wartości dodanej, wartości tej właśnie artystycznej, wykraczającej ponad zwykłą rozrywkę. W tych pozostałych dziełach, tych nie arthouse'owych, no to jednak to medium plastyczne, to medium wizualne będzie traktowane jako punkt wyjścia do zapewnienia odbiorcy rozrywki. Natomiast arthouse może aspirować i może mu się udawać w tym, żeby wzbudzać w swoim odbiorcy coś więcej niż tylko prosty zestaw emocji, żeby za tym kryło się coś na wzór przemyśleń, rozważań na tle psychologicznym czy socjologicznym, czy żeby po prostu wywarł jakieś wrażenie estetyczne, wrażenie, które trudno jest zamknąć w prosty zestaw emocji takich jak radość, smutek, przerażenie czy napięcie. To będzie arthouse. I patrząc na to z tej perspektywy, no to w zasadzie jest pewna spora dysproporcja między liczbą filmów, które można zaliczać do tego arthouse'u, a liczbą produkcji telewizyjnych. I powód tego jest bardzo prosty. No to wynika z tego, że telewizja nie była postrzegana jako tak prestiżowa jak dzieła filmowe. Tylko że to z kolei sprawia, że należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego tak było. I to jest temat na zupełnie inną, osobną dyskusję, ale puenta zazwyczaj by się sprowadzała do tego, że trochę tak jest z przyzwyczajenia, a to przyzwyczajenie zdziwienie bierze się z przyczyn technologicznych. Film nagrywany na bardzo drogiej taśmie musiał być oszczędny, wycyzelowany, skrupulatnie zaplanowany. A telewizja to przecież u samego swojego zarania to była po prostu transmisja tego, co się dzieje na żywo za pomocą analogowego sygnału. Oczywiście nie można w tym momencie zapominać o aspekcie finansowym, jednak wyprodukowanie dzieła telewizyjnego jest trochę droższe od wyprodukowania najtańszego amatorskiego filmu. To jest zupełnie inna skala produkcyjna. Telewizja zaczyna zmieniać się w roku 1990, kiedy David Lynch, nazwisko, które jak najbardziej może być utożsamiane z kinem arthouse'owym, decyduje się nakręcić serial zatytułowany Twin Peaks, który zarazem jest taką prostą opowiastką o morderstwie na północy, na dalekiej północy, opowiastką w klimacie neo-noir, czy teraz byśmy nazwali to skandynawskim kryminalnym, jakich wiele, ale David Lynch zdecydował się włożyć w to wszystko elementy niewyjaśnialne, trudne, metafizyczne, filozoficzne i abstrakcyjne, które wpływają na to, że każdy oglądając Twin Peaks wyciąga z tego dzieła coś zupełnie innego. Jest to kamień milowy w dziedzinie telewizyjnego arthouse'u, jakiego lepszego nie znajdziemy. Później pojawia się HBO i zaczyna produkować swoje seriale, które też na dobrą sprawę można zaklasyfikować jako arthouse, ponieważ swoją jakością produkcji i jakością przekazu zdecydowanie wykraczały ponad wszystkie inne produkcje, które wtedy się ukazywały w tamtym czasie. Czy Rodzina Soprano to jest arthouse? No z jednej strony tak, ale z drugiej strony na tym serialu zbudowana jest praktycznie współczesna telewizja. To był serial, który przetarł szlak wszystkim pozostałym. No i nie dziwota, że mainstream telewizyjny czerpie z tej Rodziny Soprano pełnymi garściami. O wiele bliżej moim zdaniem do tej szufladki, przynajmniej w mojej głowie wpadałoby The Wire, Prawo ulicy, bo tam zdecydowanie jest coś więcej. Tam jest coś, co wzbudza bardzo żywiołową dyskusję, coś, co wzbudza zestaw przemyśleń, który przy Sopranos mi aż tak mocno nie towarzyszył, żeby nie było. To jest kawał dobrej telewizji, ale jednak nie arthouse. Czy True Detective to jest arthouse? Moim zdaniem nie. Wiele osób znajdzie podstawy do tego, żeby jednakowoż tak uważać. Więc w zasadzie biorąc pod uwagę wpływ HBO na rozwój telewizji i na to przecieranie szlaków i na pozwalanie sobie na rzeczy, na które inne telewizje nie mogły sobie pozwolić, trudno jest mi przypisywać, trudno jest mi zmieścić HBO w tą szufladkę zwaną arthouse'em. To jest swoja osobna kategoria na dobrą sprawę. Arthouse raczej zazwyczaj był tam gdzieś na marginesie, raczej nie ma aspiracji, żeby zachwycać szeroką, masową publiczność, raczej będzie w tym niedostępny, nieprzystępny. Ale od jakiegoś czasu, od kilkunastu ładnych lat, możemy zauważyć, że coraz więcej, coraz popularniejszych filmów to są filmy, które no jednoznacznie są filmami arthouse'owymi, które zupełnym przypadkiem odnoszą sukces mainstreamowy, odnoszą sukces kasowy. Dlaczego w telewizji to się nie zdarza? Dlaczego twórcy filmowi nie sięgali wcześniej tak mocno po telewizję? Dopiero teraz się to powoli zmienia. Chociażby za sprawą, nie wiem, Stevena Soderbergha i jego The Nick, czy Jane Campion i jej Top of the Lake, czy nawet Paolo Sorrentino i jego Młody Papież i Nowy Papież. To są dzieła, które jak najbardziej trochę aspirują, żeby być tym bardziej zaangażowanym, bardziej pogłębionym portretem arthouse'owym. Mamy też inne przykłady historyczne, mamy Kieślowskiego i jego dekalog, który niewątpliwie obok tego Twin Peaks powinien się znaleźć w tym panteonie kamieni milowych dla telewizji artystycznej. Mamy Berlin Alexanderplatz Fassbindera, mamy nawet Nicholasa Winding Refna i jego serial Too Old to Die Young, ale to są pojedyncze sytuacje, pojedyncze seriale, które na przestrzeni wielu dekad telewizji zdarzały się raz i później bardzo, bardzo długo nic. I wydaje mi się w tym wszystkim, że Beef ma bardzo spore szanse, żeby przebić tę ścianę i otworzyć tego masowego, binge-watchującego, maratonującego odbiorcę i zainteresować go czymś, co wymaga odrobinę więcej skupienia, czymś, co wymaga stawiania większej liczby pytań w trakcie oglądania, czymś, co może być początkiem pięknej, pogłębiającej artystyczną duszę przyjaźni z materią, jaką jest arthouse. Dobrze, w takim razie o czym jest serial zatytułowany Beef, czy też trzymając się polskiego tłumaczenia Awantura, bądź mojego osobistego tłumaczenia, jakim jest Spina. O czym to jest? No, punktem wyjścia jest właśnie ta tytułowa Spina, ta mikrodrama, która, jak można się domyśleć, urasta do rangi monstrualnego konfliktu, o skali wręcz nuklearnej. Poznajemy dwójkę głównych bohaterów dokładnie w tym momencie, kiedy oni poznają siebie. Jest tam Danny, odgrywany przez Stevena Yeun, i Amy, odgrywana przez Ali Wong. Poznają się zupełnym przypadkiem na parkingu przed sklepem. Jedno z nich próbuje wyjechać, drugie próbuje wjechać. No i dochodzi do zwykłej sprzeczki drogowej. Wymiana klaksonów, wymiana środkowych palców, ale jednak zamiast odpuścić i pozwolić na to, żeby życie potoczyło się dalej, oboje decydują się zaangażować w dziwaczną grę pościgu i narastającego gniewu i frustracji, która ostatecznie sprowadza się do tego, że jedno drugiemu napędziło stracha, więc to drugie postanowiło się zemścić. A później to kolejne postanawia się zemścić. I tak powoli, kawałek po kawałku, kroczek po kroczku, następuje cała ogromna piramida eskalacji, która zmieni ich życie absolutnie nie do poznania. I to też nie jest nowy koncept, żebyśmy mieli jasność. Ten punkt wyjścia dość mocno mi przywodzi na myśl film zatytułowany Zmiana pasa z 2002 roku z Benem Affleckiem i Samuelem L. Jacksonem, tylko że to było zrobione no bardziej w takiej konwencji takiego thrillera, takiego dramatu, trochę takiego kryminalnego, trochę takiego akcji, takie z napięciem, z dreszczykiem, takie męskie kino, jak to było wtedy nazywane we wczesnych 2000, ale też takie bardziej poważne. Tutaj zdecydowanie czuć tą nutkę niezależności, tego amerykańskiego indie, które Studio A24 od 10 lat propaguje na niezliczonych festiwalach na całym świecie. I chociaż ten serial zaczyna się w sposób bardzo zwyczajny i oglądając go absolutnie z przypadku przez pierwszy odcinek i w sumie też drugi, przeciętny widz nie miałby takiego poczucia, że ogląda coś dziwnego. Ot i jedna z wielu setek, o ile nie tysięcy, typowych Netflixowych produkcji, może z odrobinę lepszym naciskiem położonym na to, jak to wygląda. Natomiast im ten serial, im ta fabuła zaczyna bardziej eskalować, to też ten serial zaczyna w swojej formie też eskalować i urastać. I w pewnym momencie pojedyncze odcinki stają się wręcz nie tylko rozdziałami tego wielkiego, potężnego, narracyjnego dzieła, ale stają się wewnętrznymi filmami, niekiedy gatunkowymi samymi w sobie. A mówimy o materii, która ma 10 odcinków, każdy po około 33-35 minut, więc na dobrą sprawę moglibyśmy to też nazwać długim, 6-godzinnym filmem podzielonym na odcinki. Brzmi kuriozalnie? No oczywiście, że brzmi kuriozalnie, ale przecież tego samego argumentu używali francuscy krytycy filmowi, którzy chcieli docenić Twin Peaks The Return, no ale nie wypadało serialu telewizyjnego nagrodzić taką prestiżową, artystyczną nagrodą, prawda? Więc trzeba było się uciec do pewnego wytrychu. Tak jak się może wydawać na początku widzowi, że będzie to opowieść o zemście i to zemście osadzonej w takich delikatnie komediodramatycznych realiach, która po prostu eskaluje i pokazuje, jak to gniew może doprowadzić do upadku, to jednak w pewnym momencie zaczyna się to zmieniać już nie w komediodramat, ale w iście tragiczną, monumentalną opowieść o radzeniu sobie z własnymi traumami i z tym, co życie w niekiedy w sytuacjach losowych rzuciło nam w twarz. Serial, który opowiada o tym, na ile mamy konkretny wpływ na nasze życie, na to, na ile możemy się oszukiwać, jak na wiele rzeczy nie mamy wpływu, a jednak wiele z nich po prostu płynie z nas. Czy tego chcemy, czy nie? Mówiąc przed chwilą o tym, że Netflixowy serial Beef w pewnym momencie staje się iście tragedią, nie chodzi mi tutaj o wzmocnienie jakiegoś ładunku emocjonalnego co do jego jakości, albo wyolbrzymienie tego, co widzimy na ekranie. Z pełną premedytacją używam tego określenia, łącząc to niejako z tradycjami związanymi z antycznym teatrem i z greckimi tragediami, które w swojej skali nieuchronności i przeznaczenia i losów ludzkich, które są tam pokazywane, urastały do naprawdę boskich, olimpijsko-boskich rozmiarów. I ostatnimi czasy, zwłaszcza spoglądając na seriale, takie porównania związane z teatrem będą rzucane dość często. Najczęściej będą dotyczyły produkcji, w których no, dużo się gada i dzieje się to w jednym pomieszczeniu, bo to się tak z teatrem kojarzy. Gdy mowa teraz o sukcesji, to niejednokrotnie padają sformułowania, że jest to przecież takie uwspółcześnienie dramatu szekspirowskiego i coś jest na rzeczy, i o tym oczywiście opowiem szerzej, gdy sukcesja się skończy. Na Natomiast tutaj te nawiązania, nie tylko stylistyczne, nie tylko topiczne związane z greckim teatrem, wysuwają się bardzo szybko naprzód. Nawet dla mnie, gdzie nie mogę siebie nazwać jakimś wyjątkowym pasjonatem antycznego teatru. O wiele bliżej mi do Szekspira niż do Sofoklesa. Tutaj wyrasta to ponad te proste wymiany dialogowe. Tutaj jest dużo takich zabiegów związanych właśnie z definicją ironii tragicznej, z definicją fatum, z definicją nieuchronności własnego losu i odpowiedzialności za swoje czyny, tej takiej niewypowiedzianej karmy, sprawiedliwości, którą serwuje nam świat, sprawiedliwości ogólnej, co do których zasad każdy musi się stosować. I to są te rzeczy fabularne, te głębsze, które ktoś mógłby powiedzieć, że jest to doszukiwanie się na siłę. Do tego twórcy też niejako mrugając okiem w stronę widzów umieszczają pewne elementy, które są nie do pomylenia z klasycznymi tragediami, jak chociażby Deus Ex Machina, dziwny plot twist, który pojawia się znikąd, ale na dobrą sprawę w tym świecie, w tym metafizycznym, w tym filozoficznym świecie, w którym się znajdujemy, wydaje się być on uzasadniony, aż po niekiedy boską interwencji, która jest trudna do wyjaśnienia realnymi narzędziami. Beef, czy też awantura Lubspina dość mocno inspiruje się tym klasycznym, najbardziej klasycznym teatrem i wydaje mi się, że to jest krok w dobrą stronę w poszukiwaniu arthouse'owej telewizji. Dlatego, że gdy sięgniemy pamięcią do tych czasów historycznych telewizji, no to faktycznie najbliżej tej warstwy artystycznej był gatunek telewizji, który teraz jest niejako zapomniany, ale kiedyś święcił ogromne triumfy. Teatr telewizji, czyli transmitowanie na żywo odgrywanych spektakli na scenie, które przecież, no wiadomo, prosta zależność. Teatr jest bardziej ambitny niż film, bo film jest bardziej masowy. Takie to jest bardzo prymitywne postrzeganie tej sytuacji. Więc teatr na ekranie, no to był ten krok w stronę uartystycznienia tej masowej telewizji. I w latach 70. czy w latach 80. i 90. te spektakle teatru w telewizji, zwłaszcza te, które były produkowane specjalnie na potrzeby telewizji, no zachwycały właśnie tą wartością artystyczną. Później się to rozbiło, a później, gdy zaczęła się złota i srebrna era telewizji, a później złota i srebrna era streamingów, no to już nie było potrzeby, nie było targetu, żeby iść w te dość wąską niszę, jaką jest teatr telewizji. Obecnie to bardziej teatr, na przykład National Theatre w Londynie, on się będzie pojawiał na ekranach kin, no bo teraz takie jest postrzeganie kina, że ludzie do kina idą celem doświadczenia, a nie po prostu, żeby coś zobaczyć, bo od tego mają streamingi. Dlatego nie ma co wymyślać koła od początku. Należy czerpać od naszych przodków, od naszych poprzedników tyle, ile się da, żeby móc to zmielić i zainkorporować i dostosować do współczesnych czasów. I pod tym względem Beef jest naprawdę bardzo ładnym kawałkiem wołowiny, a nie jakąś tam zwykłą mielonką z puszki. Jeszcze jak byłem w trakcie oglądania serialu Beef, czy też Awantura, to ktoś mnie zapytał, co o tym sądzę i z czym bym to kojarzył. I moje pierwsze, w zasadzie najwcześniejsze skojarzenie w trakcie, już w połowie oglądania tego serialu, no to powiedziałbym, że no to jest takie trochę, no może nie do końca, ale w jakichś motywach jest to podobne do Parasite. I w momencie mówienia tego już czułem, że chyba muszę gryźć się w język, ponieważ nie wiem, na ile podobieństw pomiędzy koreańskim filmem a amerykańskim serialem, bardzo mocno czerpiącym z koreańskiej kultury, ale też innych krajów azjatyckich, na ile te podobieństwa tam są, a na ile jest to związane po prostu z obcością tego typu dzieł, tego patrzenia na kino i na telewizję w tej zachodniej sferze wpływów kulturowych. Nie znam się na Korei tak dobrze i nie znam społeczności koreańskiej, ale gdybym miał oceniać po tych dwóch filmach i kilkunastu innych produkcjach koreańskich, które widziałem, to uznałbym, że konflikt klasowy jest tam bardzo często wysunięty na pierwszy plan. I tak, jest to ta część wspólna, która połączy nam Parasite i Beef, ponieważ oba te tytuły o tym rozbracie pomiędzy warstwą wyższą a warstwą niższą, warstwą robotniczą, one o tym mówią, o tych niesprawiedliwościach, które są z tym związane. Tylko że Parasite będzie sięgał w stronę mocnego konfliktu klasowego, wręcz wojny i wywalczenia sobie tego, na co zasługujemy. Z kolei Beef będzie szedł w taką niejednoznaczną stronę zapytania, czy te podziały są nam aby na pewno potrzebne i czy w gruncie rzeczy nie jesteśmy do siebie podobni, targani podobnymi traumami, które pewnie wynikają oczywiście z konfliktu klasowego, ale nie aż tak bezpośrednio, jak było to pokazane w Parasite. Jest teraz boom, jeśli chodzi o produkcje hollywoodzkie. Jest duży fokus na kino azjatyckie i zdaję sobie sprawę, że to może brzmieć bardzo prostolinijnie, dlatego że kino azjatyckie to jest tak wszechpotężny termin, ponieważ są spore różnice pomiędzy produkcjami, które wychodzą z Japonii, czy z Chin, czy z Hongkongu, czy z Korei, czy z Wietnamu, czy ze wszystkich innych krajów, które różnią się od siebie. Ale Hollywood te niuanse tak do końca nie interesują. W dokładnie taki sam sposób można powiedzieć, że kino hollywoodzkie w latach 60. było zainspirowane kinem europejskim. A przecież jest ogromna różnica pomiędzy kinem francuskim, włoskim, niemieckim, brytyjskim, hiszpańskim, polskim, radzieckim wtedy. No ale dla Amerykanina to nie miało znaczenia, po prostu to było dziwne, to było europejskie. I teraz taki sam boom jest na kino azjatyckie. I bardzo mnie cieszy, że to idzie w tę stronę kina arthouse'owego azjatyckiego, a niekoniecznie kina sztuk walki, jak wszystkie te filmy o kung fu, które powstawały na kanwie popularności Bruce'a Lee i późniejszych jego następców, czy kino gatunkowe typu monster cinema, jak Godzilla itd. Tutaj naprawdę znajdujemy elementy wrażliwości, które najczęściej znajdujemy w dziełach twórców kina azjatyckiego. I dla mnie to jest ogromna gratka, dlatego że oglądając filmy wywodzące się właśnie z krajów azjatyckich, miałem takie poczucie, że one dostarczają jakiś taki trudny do zweryfikowania, trudny do nazwania element, którego w produkcjach zachodnich się nie znajdzie. I nie wiem, co to jest. Czy jest to jakiś inny spokój i inny niepokój od tego, co dostajemy w filmach i serialach europejskich i amerykańskich, ale na pewno jest to ciekawe i na pewno jest to coś świeżego, coś, co może owszem być bardzo mocno przerobione i przeplute przez amerykańską, hollywoodzką maszynę do robienia pieniędzy, ale może wyjść z tego coś naprawdę ciekawego. Może w tym aspekcie ta nowa azjatycka fala jest awangardą dla tego, co w następnych latach i może i dekadach będzie się pojawiało w tym najbardziej mainstreamowym, tym najpopularniejszym kinie amerykańskim. Aktorsko jest naprawdę świetnie. Steven Yeun i Ali Wong, którzy występowali na ekranie, nie wiem czy kilka razy, ale na pewno razem podkładali głosy w serialu Tuca and Bertie i w zasadzie z tego serialu będzie też część scenarzystów. To się wszystko sprawdza świetnie. Wygląda to bardzo ładnie. Fabularnie jest tam bardzo dużo zwrotów akcji, różnych plot twistów i owszem, ktoś może powiedzieć cynicznie, że jeżeli wszystkie elementy układanki na końcu idealnie pasują do siebie, no to jest to jednak tak trochę wymuszone, ale płynie z tego jakaś taka satysfakcja i nie uważam, żeby to było coś złego. Mimo wszystko raczej nie umieściłbym serialu Beef, czy też Awantura, lub Spina na liście moich absolutnie ulubionych seriali, najlepszych seriali, jakie widziałem w życiu, czy też nawet w tym roku. Jest to naprawdę fajny kawałek telewizji, innej telewizji. Jeżeli ktoś oczekuje czegoś innego i narzeka na to, że na tym Netflixie, czy na tych innych streamingach, no to wszystko jest robione na jedno kopyto, na jedno masowe kopyto, żeby jak najwięcej ludzi wyciągnęło z tego coś, no to dla takiej osoby Beef będzie naprawdę niezłą, zręczną, fajną i ciekawą, nie za długą propozycją. Dlatego serdecznie polecam i zachęcam. Serial Beef, produkcja Studia A24, w scenariuszu Lee Sang-jina, a w reżyserii Hikari i Jacka Schreiera. Jest to 10 odcinków, każdy po pół godziny, jest to całkiem niezły kąsek, który może zdecydowanie tych nieprzekonanych zupełnym przypadkiem, tylnymi drzwiami zachęcić do oglądania produkcji no bardziej artystycznych, bardziej arthouse'owych. Jeżeli po seansie serialu Beef okaże się, że to jest jakaś taka nowa miłość odkryta, no to jak najbardziej serdecznie zapraszam na Festiwal Nowe Horyzonty, zwłaszcza na sekcję Lost i na American Film Festival, tam na zdecydowaną większość sekcji i w zasadzie na Festiwal Pięciu Smaków. To chyba będzie najlepszy sposób, żeby poszerzać te swoje wizualne horyzonty i odkrywać i czerpać pełnymi garściami z tych dzieł artystycznych. Beef to serial dobry, nawet powiedziałbym, że bardzo dobry w żadnym wymiarze, nie żałuję jego obejrzenia. Może momentami brakuje mu jakiejś, nie wiem, szczypty, przyprawy, czegoś, co by jeszcze bardziej by to wszystko wyniosło, ale summa summarum, biorąc pod uwagę, że moim punktem wyjścia było to, że to będzie serial jakoś powiązany z wołowiną, no to w ogóle nie jestem rozczarowany, wręcz przeciwnie, jestem bardzo pozytywnie tą produkcją zaskoczony. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to serial Beef do obejrzenia. Na Netflixie. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.